zasady Polacy nie mordowali, tylko mordowali Niemcy. Niektórych Polaków przymusili. No może jeden czy drugi z tej rasy, że mu rodzina zginęła na wschodzie, to robotnika przystąpił do tego, ale trudno to wykluczyć. Ale nieprawda jest, jak tam wiesz, w tej książce pisze, że to, że tamto. I właśnie taki profesor, ten Józef chyba, Ryszard Nowak, napisał go książkę Stokłam z Grossa. I tam udowadnia...
Pan profesor Jerzy Robert Nowak, który jest często...
Który udowadnia właśnie te kłamstwa, wszystko zdradza. I dlatego też nieprawda to jest, że tam Polacy mordowali. I właśnie rok temu, jak te górki były jedwabne, to tam chodzili dziennikarze, fotoreporterzy pochodzenia żydowskiego, dawali $100 temu, kto będzie mówił na korzyść Żydów, że to Polacy mordowali, a nie Niemcy. $100 płacili. I niektórych pijaków takich nawet tam nie martwił się, prawda, nieprawda, patrzył, żeby $100 dostał. To niektórych nawet w ten sposób przekupili. I właśnie jak była ta sprawa przeproszenia Żydów, pamiętamy, że ksiądz by nas powiedział, że tak wszystkich, co przeprosin, to niech przyjadą Żydzi do Warszawy w ostatnią niedzielę maja ubiegłego roku, to w Kościele Wszystkich Świętych, gdzie był proboszczem w czasie wojny ksiądz Marcel Godlewski, który był uważany za antysemitę, bo brał w obronę polskich sklepikarzy w handlu na wojnie, jak Żydzi mieli poddani takiej masakrze. Ten Kościół Wszystkich Świętych był obok getta, było wiele przejść, to kilkanaście tysięcy Żydów uratował. I wtedy właśnie episkopat polski był in gremio, czyli w całości. Rabini żydowscy nie przyjechali, bo mieli jakiegoś tam swoje sprawy, nie mieli czasu. Ambasady żydowskie w Polsce powiedział tak, że ci Żydzi, bo Żydzi mieli przeprosić Polaków za to, że niektórzy tam pomagali Niemcom. Ci Żydzi, którzy byli komunistami i byli funkcjonariuszami NKWD czy UB, przestali być Żydami. I oni za takich nikogo nie będą przepraszali. I dlatego też dziwimy się wszyscy i całe Jedwabne też, że właśnie nasz prezydent, pan Aleksander Kwaśniewski, w zeszłym roku tak zrobił taki najazd na Jedwabne. Przedtem tam kazali wystawy i tam po niektórych okien pozbierać to tamto i przepraszać na gwałt Żydów Jedwabnym, kiedy to nie jest prawda. Ponieważ Niemcy dali ponad 50 miliardów marek, czy dolarów, dokładnie marek czy dolarów, dla tych organizacji żydowskich, no to już teraz Niemcy nie mordowali Żydów. No kiedyś tam mówią, że Hitlerowcy, teraz tam trochę naziści, reszta na Polaków składają. Od Polaków co? Podobno 67 miliardów dolarów stawili tam rzekomo drobne zakłady pracy, domy i tak dalej, i tak dalej. A tak nawiasem mówiąc, to ludzie chcą przełożyć morderstwo na Polaków, a jak oni w Warszawie byli w tym getcie, no to mieli swój samorząd, swoją mieli policję i oni sami typowali na śmierć swoich współrodaków. Zajeżdża pociąg do tego getta, nie taki bydlęca, normalny. W Czechach, wsiadają do pociągu, jadą za Warszawę, Małkinia tam jest, kierunek wschód, i tam wiesz, Treblinka, wysiadają, mają polecenie, że mają zdjąć zegarki, bransolety i inne kosztowności, wejść do łaźni. Tam ich zagazowali, pociąg wraca, na drugi dzień znowu tam 2 czy 3 tysiące. W getcie było około 1000 takich konfidentów, którzy Polaków wydawali, którzy przechowywali Żydów. I z tej racji to kilkaset tysięcy Polaków zginęło z tej racji, że przechowywali Żydów. Bo za granicą to za przechowanie rodziny żydowskiej, w Polsce kara śmierci albo wobec koncentracyjnych, co na jedno wychodziło. I właśnie później, jak wiemy, to partyzancka żydowska tam na obecnej Białorusi, dawniej to było Wileńszczyzna, wymordowali wiele rodzin polskich, wiele zła narodzili, jakoś im to bezkarnie uchodzi. I kiedyś Sam słyszałem kiedyś w Radzie Maryi, był taki Żyd, chyba Adam Sandauer, o ile się nie mylę, powie, że jestem ateistą, jestem Żydem, ale ani Radio Maryja ksenofobii nie głosi, ani antysemityzmu nie głosi. Dlatego też dziwimy się, że właśnie oni tak dla Polski stacji niewdzięcznie. A całe życie Polska była, jak nazywa, w roku 1918 powstawała Polska, to było Paradiso Judaeorum, raj dla Żydów. I jak im się nie udało otworzyć tej Judeo-Polonii, no to w inny sposób. No, ostatecznie, jak Roman Dmowski tam w Paryżu w tym kompleksie działał, to nie udało im się tego utworzyć. Teraz, akurat tu niedawno był film, Jan Karski, ten oficer Armii Krajowej, który z memoriałem w 1933 roku pojechał do Londynu i pójdzie do Ameryki. I premier brytyjski Churchill nie bardzo chciał z nim rozmawiać, pojechał do Roosevelta, Roosevelt go odesłał do prezesa Sądu Najwyższego. I Karski już na chwilę nie żyje, ale na taśmie to jeszcze może mówić nagrane. Zmieszczę tym, co zaledwie oglądałem. Jan Karski wchodzi do gabinetu i mówi tak. Czy pan, ten, który siedział za biurkiem, czy pan wie, kto ja jestem? Wiem. Pan jest Żydem i czwartą personą w kraju. I on mówi, no to wobec tego niech pan powie 20 minut. Krótko, zwięźle, o co tam wszystko chodzi. I ten wykład mu zrobił krótko, zwięźle, treściowe i memoriał zostawił i ten tak podsumował. Nie mogę panu powiedzieć, że pan kłamie, ale nie mogę wierzyć, że to jest prawda. Także ci Żydzi amerykańscy wcale nie chcieli bronić się Żydów mieszkających w Polsce. Czytałem kilka książek o getcie pisanych przez Żydów. Ci najbogatsi mieli domy publiczne, mieli teatry, kina, mieli schrony w podziemiach. Uważali, że ta bieda tylko zginie, oni zostaną. I dlatego też widzimy, że kto tak postępuje, to prędzej czy później go Pan Bóg ukaże. I właśnie ich ta kara dotknęła całkiem słusznie. A jeśli chodzi o pomoc Polaków jedwabnym, to jeśli była to niewielka i to pod przymusem gestapo. To tyle miałbym do powiedzenia.
Dziękuję bardzo serdecznie, proszę Państwa. Kanonika, otóż ksiądz miał wtedy 17 lat, gdy to się działo. Blisko Jedwabnego ksiądz mieszkał, a Gross urodził się 3 lata... Gross urodził się 3 lata po wojnie. I to pisał, prawda?
Proszę?
Profesor Gross 3 lata po wojnie się urodził.
3 lata po wojnie. I proszę dyrektora, gdyby on to książkę zaraz ktoś po wojnie napisał, to nikt by wcale nie uwierzył. A tak to większość już nie żyje tych, co. A papier na papierze można wszystko napisać. Ale no ja się dziwię, że tu nasze władze mają to sprawdzić, że tak wszystko, co tam kto, to nie biorę w obronę Polski, czy honoru polskiego, czy racji stanu, tylko tam, aby na niekorzyść Polski działają.
Tak, on mówi nasze władze, tylko może zacytuję tylko ojca profesora najwybitniejszego polskiego filozofa, wielkiego mistrza, ojca profesora Mieczysława Krąpca, mówi od 1939 roku Polską rządzą niepolskie rządy.
Otóż to
tak powiedział, dlatego tak mówi ojciec Krąpiec i mówi, dlatego jest tak, jak jest. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam jeszcze raz. Dziękuję za wczorajsze spotkanie w Malborku i za świadectwo księdza. Za to wszystko, co usłyszeliśmy wczoraj i dzisiaj wielu, wielu ludzi. Bóg zapłać. Szczęść Boże, proszę księdza.
Panie Boże, niech żyje Radio Maryja i jej tu pracownicy z dyrektorem na czele.
No i ksiądz kanonik. Serdecznie gratulujemy 50-lecia kapłaństwa.
O ziemię tutaj, żeby tam przyposać komu trzeba.
Tak, żeby tą ziemię, że Polacy muszą się zmobilizować. Tak samo te supermarkety. Widzi ksiądz, kto to robi, prawda? Przeciwko tym chociażby i teraz. Analogiczne sytuacje jak przed wojną. Prawda? Analogiczne tak. Wszystko. To jest...
Ale wie ksiądz, muszę ze smutkiem powiedzieć, że nawet z mojej branży niektórzy młodzi jakoś tego nie rozumieją.
bo wychowani po wojnie. Też na komunizmie. Rezultaty są, telewizja zrobiła swoje w umysłach, prawda? Niestety, my też musimy się jakoś tak mobilizować. My jesteśmy dziećmi Polski, takiej Polski, jaka jest manipulowana. I są rezultaty w sercach. Tak mi się wydaje. Ale trzeba pracować dalej. Dziękuję serdecznie. Bardzo gorąco, serdecznie. Mówi do Państwa ksiądz Kanon Stanisław Kalinowski. Urodził się 30 kilometrów od Wielkiego Trudnego, wtedy, gdy to się wszystko działo, miał 17 lat. Proszę Państwa, jeden ze świadków. Ksiądz mógłby opowiadać się dużo dłużej, ale rozumiemy, że czas jest krótki. Przepraszamy, że nie było modlitwy popołudniowej, liturgii godzin, minęła godzina 14.36, ale tak to jest w Radiu Maryja też, proszę Państwa, że jeżeli tak wyjdzie coś ważnego, nie dało się dzisiaj połączyć z księdzem biskupem Jerzym Mazurem, nie udało się, a teraz już za chwileczkę wiadomości zapraszamy. I na aktualności zapraszamy jak zwykle.
Drodzy radiosłuchacze, zapraszamy do słuchania audycji Aktualności Dnia od poniedziałku do soboty od 13.10 do 14.00 i po 16.00. Aktualności Dnia powtarzane są także w programie nocnym o 4.10, a z soboty na niedzielę o 3.35. Słuchając Aktualności Dnia jesteś bliżej wydarzeń dziejących się w naszej ojczyźnie, wiesz więcej o tym, co dzieje się w świecie. Zapraszamy.
Proszę Państwa, nie zawsze o 14 kończymy się. Dzisiaj przykład, że o 14.27. Wiadomości, po wiadomościach lektura, placówka. Proszę Państwa, też aktualna bardzo ta lektura dla nas wszystkich. Dziękuję Państwu, Pani Halinie Łobnarskiej i Markowi Prorokowi za przygotowanie tych lektur przepiękne, a później muzyka mistrzów, godzina 15. Zapraszamy bardzo serdecznie na koronkę do Miłosierdzia Bożego. Dziękuję Pani Ewie z Bydgoszczy za posługę w Radiu Maryja, taką jest mordowaną. Zawsze Pani Ewo, Bóg zapłać, z Bydgoszczy, no i Panu Pawłowi też dziękuję serdecznie. Dobra, nas słyszałem. Tak czy nie?
Tak, tak.
Panie Pawle, Pani Ewo też?
Tak.
Dziękuję serdecznie.
Słońce zajdzie dzisiaj o 19.47. Mamy wtorek, 23 dzień kwietnia 2002 roku, popołudniowe wydanie wiadomości w Radiu Maryja. Rozpoczynamy od informacji z Polski. Rząd jest przeciwny organizowaniu cząstkowego referendum w sprawie ziemi rolniczej przed właściwym referendum przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, powiedział wicepremier Jarosław Kalinowski. Na Podlasiu rozpoczęła się w poniedziałek zbiórka deklaracji w tej sprawie, organizowana przez jednego z posłów Ligi Polskich Rodzin. Pytany, w jaki sposób rząd chce dotrzeć do rolników z podstawowymi informacjami o Unii Europejskiej, powiedział, że liczyć będzie w tej mierze na media elektroniczne, zwłaszcza stacje telewizyjne, także komercyjne, gdyż to najłatwiejsza droga, bo rolnicy z rzadka czytają prasę. Wojewódzki Szpital w Suwałkach odmawia leczenia kilkunastu tysięcy pacjentów branżowej kasy chorych z Suwalszczyzny, gdyż kasa zapowiedziała kontrakt szpitalowi. Wczoraj suwalski szpital nie przyjął na planowane zabiegi tłumacząc się wypowiedzianym kontraktem i przekroczonym limitem usług medycznych w tej kasie. Wicedyrektor szpitala w Suwałkach, Mirosław Przełożyński, tłumaczy, że w tej sytuacji nie było zagrożenia życia, a tylko takie przypadki szpital będzie hospitalizował do momentu zawarcia lepszego kontraktu. Dopiero po interwencji rodziców w branżowej kasie chorych w Warszawie udało się im uzyskać zgodę na promesę na leczenie dziecka. Ma ono być przyjęte do szpitala, ale z opóźnieniem. Sektor budowlany od dłuższego czasu znajduje się w kryzysie. Końca tego kryzysu jeszcze nie widać. Obecnie często o jeden kontrakt rywalizuje aż kilkadziesiąt firm. Jeżeli sprawdzą się przewidywania analityków, to w ciągu zaledwie 2002 roku i 2003 roku produkcja budowlano-montażowa skurczyć się może o prawie 25%, co oczywiście pogorszy i tak już trudną sytuację na rynku. Można mieć pewność, że w najbliższym czasie budownictwo nie będzie kołem zamachowym polskiej gospodarki, pisze jedna z gazet. Radio Maryja, informacje z zagranicy. Zarzuty rosyjskiego MSZ-u wobec ordynariusza diecezji irkuckiej, księdza biskupa Jerzego Mazura, to szukanie bzdurnych argumentów, ocenił w rozmowie telefonicznej kanclerz kurii w Irkucku ksiądz Józef Zenclawik. W opublikowanym dzisiaj przez ITARTAS oświadczeniu rzecznik MSZ-u Aleksander Jakowienko napisał, że Rosja ma poważne zastrzeżenia do działalności ordynariusza diecezji w Irkucku. Poinformował przy tym, że decyzja w sprawie odmówienia duchownemu prawa wjazdu do Rosji jest oparta na artykule 27 ustawy z 1996 roku o zasadach wjazdu i wyjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej. Litwa chce otrzymać od Unii Europejskiej 900 milionów euro na zamknięcie swojej elektrowni atomowej w Ignalinie. Litwini twierdzą, że mniej więcej tyle będzie kosztować likwidacja dwóch bloków elektrowni do 2020 roku. Litewski rząd powołał grupę negocjacyjną, która będzie rozmawiać z Unią na temat sumy wyliczonej przez Ministerstwo Gospodarki. Część kosztów Litwa pokryje z własnych środków, jednak nie będzie to więcej niż 207 milionów litów, czyli 60 milionów euro. To jest około 15% całej pomocy potrzebnej, by zamknąć elektrownię. Nadaliśmy wiadomości.
Minęła godzina 14.30. Czas na radiową lekturę.
Placówka. Chora żona Ślimaka poruszyła się na łóżku i Ślimak ocknął się. Otworzył oczy, ale wnet je przymknął. Przez okno wpadał do alkierza różowy blask. Na szybach iskrzyły się kwiaty mrozu. Świta? Pomyślał chłop i machinalnie powstał z łóżka. Wnet jednak poczuł, że to nie świt, bo różowe światło drgało. Czy pali się? Mruknął, czując sąd, który był tak silny, że odurzał. Ślimak wyjrzał do drugiej izby, ale gości na ławie nie było. A co, nie mówiłem? Zawołał i pędem wybiegł na podwórko. Już otrzeźwiał. Istotnie. Był to pożar jego własnej chałupy. Paliła się część dachu od strony gościńca. Z powodu grubej warstwy śniegu okrywającego strzechę ogień rozszerzał się powoli. Nawet w tej chwili można go było ugasić, ale Ślimak nie myślał o gaszeniu. Wrócił do alkierza, targnął żonę i zawołał: — Wstawaj, Jagna, pali się izba. — Ach, daj mi pokój. Odparła nieprzytomna kobieta, okrywając głowę kożuchem. Ślimak schwycił ją i potknąwszy się o dwa progi zaniósł owiniętą w kożuch pod szopę. Potem wyniósł jej odzienie i pościel, wybił drzwi do komory i wyciągnął skrzynię, gdzie leżały pieniądze. Nareszcie, wywaliwszy okno, począł wyrzucać sukmany, kożuchy, woreczki z leguminą, stołki i naczynia kuchenne. Zmęczył się, pokaleczył ręce, spotniał, ale jeszcze nie stracił odwagi, bo widział, z jakim walczy przyjacielem. Tymczasem cały dach stanął w płomieniu, a przez szczeliny w powale zaczął pokazywać się w izbach dym i ogień. Wtedy dopiero Ślimak cofnął się na oświetlone podwórko, ciągnął za sobą ławę. Odsunąwszy ją pod szopę, chciał jeszcze wrócić pod stół. Nagle spojrzał na stodołę i skamieniał. Z wnętrza stodoły także poczęły wydobywać się płomienie i lizać śnieg na dachu. Obok budynku stała Zośka, wygrażając pięściami, krzycząc na całe gardło. — Macie, Ślimaku! — po podziękowanie za moją dziewuchę. Teraz wy zmarniejecie jak ona. Pobiegła ku jarom i wdrapawszy się na wzgórze, poczęła przy blasku ognia tańcować i klaskać w ręce. Pali się, wołała. Ślimak zakręcił się na miejscu jak postrzelone zwierzę. Potem wolno poszedł do szopy, usiadł na kłodzie ze swoim twarz rękoma. Nie myślał o ratunku. Widząc w tym początek kary boskiej, za śmierć owczarza i znajdy. Wszyscy zmarniejemy, mruknął. Już oba budynki paliły się jak słupy ogniste, aż mimo mrozu Ślimakowi w szopie było gorąco i śnieg zaczął tajeć na podwórku, kiedy od kolonii Hamera doleciał go krzyk i tętent. To Niemcy biegli mu z pomocą. Wnet na podwórku zaroili się parobcy, baby, dzieci z wiadrami i bosakami. Przytoczyli rzeczną sikawkę i uszykowawszy się we dwie gromady pod komendą Fryca Hamera, zaczęli rozrywać ściany budynków i zalewać pożar. Szli w ogień jak na tańce, śmiejąc się i wyprzedzając. Odważniejsi wdrapywali się z toporami na niezajęte części stodoły, a baby i dzieci znosiły wodę z rzeki. Na wzgórzu znowu ukazała się Zośka. Zmarnieje ta, Ślimaku, choć was Niemce wzięły w opiekę, krzyczała wygrażając pięściami. Kto to, co to, łapać ją, zaszemrali koloniści. Dwóch bliższych pobiegło na wzgórze, ale Zośka skryła się w jarach. Fritz Hammer zbliżył się do Ślimaka. Podpalili was, spytał. A jaści? Odparł chłop. Tamta? Dodał Fryc, pokazując ręką na wzgórze. Przecie ona. Nie lepiej to było nam sprzedać grunt? Rzekł Fryc po chwili. Chłop spuścił głowę i milczał. Pomimo silnego ratunku stodoła spaliła się, z chaty jednak uratowano części ścian. Jedni z kolonistów zalewali wodą z gliszcza, inni otoczyli kołem Ślimaka i jego chorą żony. A gdzież się teraz podziejecie? Zaczął znowu Fryc. Usadowimy się w stajni, odparł chłop. Niemki szeptały między sobą, ażeby zabrać ich na folwark, a koloniści kręcili głowami, mówiąc, że choroba Ślimakowej może być zaraźliwa. Fryc skwapliwie przyłączył się do tej ostatniej opinii i kazał chorą przenieść w półkoszku do stajni. Przyszlemy wam tu, rzekł Fryc, wszystkiego, co potrzeba, a potem zobaczymy. Niech Bóg wynagrodzi, odparł Ślimak i schyliwszy się objął go za nogi. Koloniści poczęli się rozchodzić. Fryc jedną z bab zostawił przy chorej, jednemu z parobków kazał przywieźć słomy dla pogorzelców, a Hermanowi szepnął, aby natychmiast jechał do Woli po młynarza Knapa. Dziś chyba skończymy z nim interes, mówił do Hermana. Wielki czas. Bez tego, odparł Herman, wskazując głową na zgliszcza, nie wytrzymalibyśmy do wiosny. Fryc zaklął. Mimo to życzliwie pożegnał się ze Ślimakiem, radząc, aby do żony sprowadził felczera, bo jest źle. Lecz gdy schyliwszy się nad chorą, rzekł, ona jest całkiem nieprzytomna. Ślimakowa, nie otwierając oczu, odparła dziwnie stanowczo. Aha, nieprzytomna, nieprzytomna. Fryc cofnął się zmieszany, a po chwili szepnął, bredzi, ma gorączkę. I uścisnąwszy Ślimakowi rękę, poszedł za innymi na kolonię. Zrobił się dzień. Z kolonii przywieźli słomę, bułkę chleba, butelkę mleka, a Ślimak wciąż chodził po dziedzińcu, po którym rozścielały się cuchnące dymy pogorzeliska. Splotły mu się po desperacku zwieszone ręce, a on chodził, oglądał, nasycał się goryczą bólu. Tu pod szopą leży stołek i ława. Jakie one stare! siadywał na nich będąc dzieckiem i niekiedy wyrzynał cygankiem karby i krzyże. O, właśnie te same. A to skrzynia, nawet z kluczem w zamku. Chłop otworzył ją i wydobył mniejszy woreczek ze srebrem i większy z bankocetlami i oba ukrył w rogu stajni pod zeschłą mierzwą. Ukończywszy tę czynność, wpadł znowu w apatię i znowu tułał się po dziedzińcu. Oto kupa popiołów, z pomiędzy których sterczą czarne, dymiące belki. To jego stodoła i całoroczne zbiory. A tam leży burek. Już go nawet zaczęły szarpać wrony i spod żółtych kudłów wyglądają krwawe żebra. A tu jego chata, bez okien, bez drzwi, bez dachu. Tylko z pomiędzy okopconych ścian starczy komin. Jaka ta chałupa mała i jaki wysoki komin, pomyślał Ślimak. Odwrócił się i wszedł na wzgórze, tknięty przeczuciem, że w tej chwili mówią o nim we wsi, a może przyjdą mu z pomocą. Ale ze wsi nikt nie przychodził. Na bezgranicznej płachcie śniegu nie było ani jednej żywej istoty, tylko tu i owdzie, pomiędzy drzew, błyskały ognie rozpalone w chałupach. Śniadanie gotują. Mruknął do siebie. Zmęczony umysł i podniecona fantazja sprawiały, że chwilami marzył na jawie. Oto znowu jest wiosna, Ślimak bronuje owies. Przed nim idą machające ogonami kasztanki, za nim świergocą wróble. Tam Stasiek przegląda się w rzece, a tam pański szwagier jedzie na koniu, którego nie można utrzymać. Spod mostu, gdzie żona pierze bieliznę, rozlega się łoskot kijanki, w ogródku wykrzykuje jędrek, a Magda odpowiada mu z izby. W tej chwili Ślimak poczuł swąd pogorzeliska i nagle wszystko mu obmierzło. I ta rzeka zamarznięta, w której już nigdy nie przejrzy się Stasiek. I te wzgórza pokryte śniegiem. I ta chałupa ciasna, pusta, bez dachu, z kominem szkarabnie sterczącym. Wszystko mu obmierzło, wszystko. I pierwszy raz w życiu zapragnął uciec stąd gdzieś, tak daleko, w takie odmienne strony, gdzie by już mu nic nie przypominało ani Staśka, ani owczarza, ani koni, ani tej przeklętej zagrody. Co mi ta? Mruknął, uderzając pięścią w powietrze. Co mi ta niewola tu siedzieć? Mam trochę grosza, tyle samo wezmę od Niemców i kupię inny grunt. Mam się tu budować, żeby mnie znowu spalili? Tu gospodarzyć, żebym nic nie sprzedawał? Tu siedzieć, żeby mnie inni pozbawili zarobku? Wolę nie być chłopem. Żyć jak Niemiec, co kupuje ziemię najtaniej, a sprzedaje najdrożej i ma pieniądze. Zeszedł ze wzgórza do stajni, położył się na słomie niedaleko żony, która jęczała w malignie. Wnet zasnął. W południe na progu stajni ukazał się stary Hamer, a za nim Niemka z dwojniakami gorącej strawy. Widząc, że chłop śpi, Hamer szczurchnął go parę razy laską. — Hej, hej, wstawajcie tam — zawołał. Ślimak ocknął się. Usiadł na słomie, przetarł zdziwione oczy. Zobaczywszy zaś, że jakaś baba stoi nad nim z dwojniakami, poczuł głód i milcząc, wziął od niej naczynie i łyżkę, a potem chciwie zaczął jeść. Stary Hamer usiadł na progu, popatrzył na chłopa, pokiwał głową, następnie wydobył z kieszeni porcelanową fajkę na giętkim cybuchu i zapaliwszy ją, mówił: byłem teraz w waszej wsi. Byłem u Grzyba, u Orzechowskiego i jeszcze u kilku gospodarzy, ażeby dali wam jaką pomoc. Przecie to chrześcijański obowiązek. Puścił zwolna kłąb dymu, czekając na podziękowanie chłopa. Ale Ślimak nie spojrzał na niego, tylko jadł. Mówiłem im, ciągnął stary, żeby was przyjął który na stancję, albo choć wysłał konie po felczera dla żony. No, a oni nic. Oni pokiwali głowami i powiedzieli, że was Bóg skarał za śmierć tego parobka i znajdy, więc oni w takie sprawy nie chcą się mieszać. Oni nie mają chrześcijańskiego serca. Ślimak kończył jeść, a wciąż milczał. Hamar jeszcze kilka razy pociągnął dym z cybucha i nareszcie rzekł: no, a co wy teraz zrobicie w tej pustce? Chłop otarł usta i odpowiedział: sprzedam. Hamer zaczął poprawiać tytoń w fajce. Macie kupca? Spytał. Mam. Sprzedam, rzekł Ślimak. Bolesław Prus. Placówka. Czytała Halina Łabonacka.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dziś w audycji Muzyka Mistrzów zapraszam Państwa do wysłuchania uwertury do operetki Offenbacha Orfeusz w piekle. Operetka, a dokładniej mówiąc partytura Orfeusza, uczy muzyką pełną temperamentu i zabawy. Wiele arii i kupletów ma do dziś niezmierną popularność. Największy sukces odnosi niezmiernie piekielny galop z drugiego aktu, a także uwertura. Nawiasem mówiąc, skomponowana nie przez samego Offenbacha, lecz zestawiona z najpiękniejszych tematów operetki przez wiedeńskiego kapelmistrza Karla Bindera dla wiedeńskiej premiery Orfeusza i do dziś związana jest na zawsze z tym utworem. Zapraszam do wysłuchania uwertury do operetki Offenbacha Orfeusz w piekle. Thank you.
Thank you.
wysłuchali Państwo uwertury do operetki Orfeusz w piekle Offenbacha. Za uwagę dziękuję. Audycję jak zwykle realizowała dla Państwa Ania, a przygotowała i mówiła Agnieszka. Thank you.